Paweł Terlikowski, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Gryf. Dzień dobry.
Witaj Przemku, witam słuchaczy.
Prezes tego stowarzyszenia. Kolejny rok podsumowujecie, bo jesteście bardzo aktywnym stowarzyszeniem. Nie tylko szukacie też pamiątek historycznych, ale przede wszystkim porządkujecie stare cmentarze i nekropolie, często zapomniane przez wszystkich, albo przez przynajmniej część mieszkańców. To jak ten 2024 rok możecie podsumować? Czy już skończyliście pracę, czy do ostatniego weekendu tego roku pracujecie?
W cudzysłowie powiem, że obawiam się, że do ostatniego weekendu będziemy właśnie pracować i to się
dlaczego
nigdy nie
obawiasz
kończy.
Się?
No tylko tak w cudzysłowie, ale mamy taką grupę u nas w stowarzyszeniu, która jest właściwie uzależniona, to są fanatycy pracy na takich historycznych miejscach, jakimi są cmentarze w powiecie słupskim i oni naprawdę nie odpuszczają sobie żadnego weekendu, to musiałaby się wydarzyć naprawdę jakaś katastrofa klimatyczna, na przykład gruba warstwa śniegu i zmarznięta ziemia, żeby te osoby od nas ze stowarzyszenia jednak podjęły decyzję, że sobotę spędzają z rodzinami.
No nie wiem, jak to skomentować, no ale każdy ma swojego bzika i niech to będzie bzik pozytywny. To jak ten statystycznie ten rok się przedstawia dla was? Może to nie jest najważniejsze ile, tylko że rzeczywiście wy sprzątacie, porządkujecie te cmentarze jeden po drugim.
Właściwie to nie tylko o cmentarze chodzi, bo jeśli chciałbym zacząć podsumowanie roku, to nawet musiałbym się cofnąć do roku poprzedniego, do końcówki roku poprzedniego, ponieważ finalizacja tego znaleziska, o którym zaraz powiem, nastąpiła w styczniu tego roku, aczkolwiek znalezisko zostało podjęte ostatniego dnia grudnia 2023.
Czyli jednak Sylwestra kopaliście.
Tak. I to chodzi o... Znaczy, opowiem od początku, ponieważ kilka lat temu za pośrednictwem archiwów Federacji Rosyjskiej dotyczących Wielkiej Wojny Ojczyźnianej znalazłem wzmiankę o dużym obozie Armii Czerwonej. Co prawda nie u nas w powiecie, lecz w powiecie lęborskim w gminie Wicko, gdzie stacjonowała, gdzie była rozbita cała dywizja. Już nie pamiętam dokładnie, który numer, ale to był kwiecień, maj 45 roku.
Czyli więc... rozbita dywizja niemiecka.
Sowiecka.
Sowiecka.
Rozbita, w sensie rozłożona, obozowała w tamtym miejscu.
Myślałem, że otoczona i zniszczona, a to nie. Czyli po prostu obozowała tam, tak?
Tak, obozowała tam, no i...
Stacjonowała.
Stacjonowała.
Tak, dobra, okej. Okay.
W związku z tym, że w dosyć małej przestrzeni było ulokowanych no, kilka tysięcy żołnierzy plus sprzęt i tak dalej, więc to z oczywistych względów wydało się interesującym miejscem do poszukiwań, więc wystosowałem wszystkie niezbędne pozwolenia, które były potrzebne, no i tam zaczęliśmy pracę. Wiadomo, były tam znaleziska typu takiego militarnego, jakieś odznaki, przypinki, czerwone gwiazdy z furażerek i tym podobne, ale właśnie tego ostatniego dnia grudnia 2023 roku kolega tam znalazł nieoczekiwanie zabytek archeologiczny, jakim była siekierka z epoki brązu. I właśnie on podjął pod koniec roku, a została zgłoszona do tutaj delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na początku stycznia. I tak właściwie można powiedzieć, że zaczęliśmy ten rok takim dosyć sporym akordem, dosyć głośnym.
No z wysokiego C.
Z wysokiego C.
No właśnie. No to powiedzmy, co to jest za siekierka.
No, siekierka taka nakładana na trzonek drewniany z pustą taką tulejką w środku. Epoka brązu została przekazana do, właśnie tak jak wspominałem, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i tak naprawdę jeszcze nie dopytałem się, jaka jest...
Tak dobrze, jeżeli dobrze kojarzę, to jest około 2,5 tysiąca lat.
Tak, tak, tak.
No to kawał czasu.
Kawał czasu i zachowała się w dosyć dobrym stanie, ponieważ to jest wykonana z brązu i znajdowała się w dosyć optymalnych warunkach tak naprawdę na drodze leśnej, na przycince. Więc tam nieraz po niej przejechał jakiś ciężki sprzęt leśny, ale mimo wszystko zachowała się w całkiem niezłym stanie.
Pod ziemią, rozumiem, była.
Pod ziemią, tak. Dosyć płytko, ponieważ sygnał był wykopany no, nie głębiej niż kilkanaście centymetrów.
Takim... Rzeczywiście. Traf, fart, jak to nazwać?
Szczęście.
Szczęście. Szczęście poszukiwaczom.
No, najlepsze w tym hobby jest to, że jest nieprzewidywalne. Szukasz jednego, a znajdujesz zupełnie co innego.
Tak bywa. No
szukasz
dobrze.
Sowietów, a znajdujesz nadzieję.
No dobrze, a tam skończyliście już poszukiwania w powiecie lęborskim? Czy jeszcze będziecie tam wracać?
Gdzie?
W powiecie lęborskim.
W powiecie lęborskim? Na razie tak, skończyliśmy, bo to był taki jednorazowy wypad ze względu na właśnie na ten obóz, bo to dosyć takie nietypowe miejsce. Niestety w powiecie słupskim nie udało mi się namierzyć takiego obozu. Ale może z czasem uda się odszukać w archiwach, jak mówisz, zmiankę.
Dobrze, to wracajmy do tych nekropolii. Ile tego było?
Nekropolii w tym roku były tak naprawdę 4, z czego jedna to jest kontynuacja wcześniej zaczętych prac, ale jeśli chodzi o te, które rozpoczęliśmy, to muszę wspomnieć koniecznie o żelazie. Tam zresztą, Przemku, byłeś, jak mieliśmy naszą pierwszą akcję.
Tak, byłem tam, na tej górce.
I od tej pory co drugi, powiedzmy co trzeci weekend cały czas coś działamy. Poznaliśmy wspaniałych ludzi właśnie z żelaza. Kasię Tomka oraz Arka, którzy bardzo mocno zaangażowali się w przywrócenie pierwotnego stanu temu cmentarzowi.
To mieszkańcy?
Tak, mieszkańcy.
Mieszkańcy żelaza.
Mieszkańcy żelaza, w tym wójt.
Wójt gminy, się zaangażował.
Żelaza.
Pamiętam, bo to miejsce nie wyglądało zbyt ciekawie, było zarośnięte, takie no opuszczone. Teraz już zupełnie inaczej to wygląda.
Tak, według pierwszych takich inwentaryzacji, które były przeprowadzone, bo jakieś 15 lat temu, tam tak naprawdę zachowały się 4-5 takich czytelnych nagrobków, ale w toku naszych prac okazało się, że to jest jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy generalnie w powiecie słupskim, ponieważ wszystkie zdewastowane nagrobki były tylko powalone i zostawione pod darnią, pod mchem.
To poprzewraca po
tak,
prostu, tak?
Poprzewracał i nawet nie wydaje mi się, żeby ten cmentarz był specjalnie likwidowany, tak jak i większość z nekropolii spotkał przykry los. On został tylko zdewastowany, a naszym zadaniem było odszukać niektóre rozproszone elementy oraz spionizować te poprzewracane. I wyszło na to, że zaczynając od tych kilku właściwie czytelnych nagrobków, skończyliśmy, właściwie jeszcze nie skończyliśmy, ale większość pracy jest wykonana, to teraz mamy około ponad 100 nagrobków.
I czyli zaczynaliście od kilku, jest 100 odnalezionych.
I to jest nawet większy cmentarz niż cmentarz w Klukach, który znajduje się w własności
niedaleko.
Muzeum, który do niedawna, jak sądziliśmy, jest jednym z największych i najlepiej zachowanych, a teraz się okazuje, że przywróciliśmy z powrotem jeszcze większy cmentarz i moim zdaniem ciekawszy, ponieważ tam również byli chowani mieszkańcy Kluk, tak zwani Słowińcy. Mieli swoją wydzieloną kwaterę na tym cmentarzu, bo jak wiadomo, Kluki składały się z kilku przysiłków. Były Kluki Żeleskie, były Pawełki, był ten cały rdzeń Kluk, który znamy najlepiej teraz, który znajduje się przy asfaltowej drodze. I właśnie w Klukach Żeleskich, te, które były bardziej, tym przysiłku, który był bardziej zbliżony do żelaza, ci ludzie nie byli chowani w cmentarzu w samych Klukach, tylko właśnie ze względu na swoją bliskość żelaza mieli wydzieloną kwaterę na tej nekropolii. No i oprócz, że tak powiem, ludu zwykłego, no to był cmentarz rodowy rodziny von Bandamer, gdzie znajdowała się specjalna kaplica wraz z kryptą oraz dwa piękne nagrobki małżeństwa Rudolfa oraz Corduli von Bandamer.
No, z tej kaplicy tam niewiele zostało.
Została właściwie zawalona krypta, ale udało nam się w obrębie tej krypty odnaleźć tablice natrumienne, które wieńczyły właśnie trumny kilku osób z rodziny von Bandamer. Prawdopodobnie, nie wiem, trumny zostały wyniesione na zewnątrz i, nie wiem, roztłuczone. To na pewno z tym się wiąże jakaś przykra historia, którą na pewno w jakiś sposób będziemy badać. Ale na szczęście się zachowały przynajmniej te tablice, co pomaga nam w zrozumieniu bardziej tego, kto był tam dokładnie pochowany, jakie dokładnie osoby z tej rodziny. No i w jakiś sposób też postaramy się odbudować oczywiście w porozumieniu z konserwatorem zabytków tą kaplicę, żeby chociaż zachować te ruiny, które są, żeby ich stan nie ulegał pogorszeniu, tylko żeby zostawić tak zwane w takim romantycznym klimacie cmentarne ruiny.
No bo to miejsce rzeczywiście jest fajne, bo to jest cmentarz na takim wzniesieniu, tam jest bardzo ładny widok. Jeżeli ktoś lubi takie widoczki, takie landschafty, to na pewno jest to urokliwe miejsce.
Tak, bardzo fotogeniczne.
Fotogeniczne, dobrze. No i w pobliżu jest pałac też w żelazie, tak?
Jest pałac tam, niestety zrujnowany. W rękach prywatnych, więc nawet jeżeli byśmy chcieli, to nasze możliwości się tutaj wyczerpują.
To żelazo to rzeczywiście jest ciekawy przypadek, ale gdzie jeszcze byliście w tym roku?
W tym roku również zaczęliśmy pracę na cmentarzu w Gardnie Małej. Podobnie jak w żelazie, tam nawet gorzej niż w żelazie, bo tam nic nie było, nie został kamień na kamieniu, można powiedzieć, tak jak w Kartaginie na tym cmentarzu, bo niestety on uległ akurat tej urzędowej dewastacji pod koniec lat 70. i dosyć dobrze się do tego przyłożyli ci likwidatorzy z ówczesnej gminy, ale jak to zwykle bywa u nas, to tego była powierzchowność i wystarczyło trochę poszukać, wbić łopatę, szpikulce, przeszukać wykrywaczami metali, i się okazało, że tych pozostałości jest naprawdę sporo. Są one dosyć mocno zniszczone, ponieważ większość żeliwa, tych krzyży żeliwnych, zostało wywiezionych na złom jednak. Część została na szczęście, a nagrobki kamienne z reguły roztłuczono ciężkimi młotami, ale na szczęście nie zostały rozproszone i wystarczy je poskładać, skleić, spionizować i będziemy mieli kolejny punkt na mapie takiej turystycznej u nas w powiecie. I do tej pory odzyskaliśmy jakby ponownie około 50 nazwisk ludzi, którzy tam byli pochowani, ich personalia zostały zczytane z odkrytych przez nas nagrobków.
No właśnie, bo tak to swoją drogą to trzeba chyba podziękować tym, którzy niszczyli te cmentarze, że robili to tak nieudolnie. To źle, że
szczęście
w nieszczęściu, bo oczywiście ja trochę sarkastycznie do tego podchodzę, bo nie wyobrażam sobie, jak można tak robić, no ale to była taka akcja zorganizowana i niszczono te ślady niemieckie na tych ziemiach, tak, żeby je wymazać do końca, a to byli często pochowani ludzie sprzed 150-200 lat. Więc.
I chciałbym jeszcze dodać odnośnie cmentarza w Gardnie Małej, ponieważ dokonaliśmy tam bardzo ciekawego odkrycia w przeciągu ostatnich tygodni. Mianowicie wykopaliśmy krzyż kuty, wykonany prawdopodobnie ręką lokalnego kowala, z bardzo charakterystycznym i specyficznym motywem słońca, które wieńczy sam krzyż. I nasz kolega Jarek Dąbrowski, który zajmuje się cmentarzami ewangelickimi u nas z powiatu od jakichś 30 lat, szybko to zidentyfikował jako motyw krzyża kaszubskiego, tak zwanego Omega Kreuz, które w najbliższym otoczeniu można obejrzeć w miejscowości Gać koło Izbicy. I to jest taki motyw ludowy, związany z najprawdopodobniej z Kaszubszczyzną, resztkami Kaszubszczyzny, które zostały na tych terenach, to właśnie motyw słońca. No więc co prawda nie znaliśmy samej tej Omegi, tylko to jest krzyż zwieńczony tym słoneczkiem, czyli takim motywem, który tam się
to
powtarza.
To południowy brzeg jeziora, także
tak, całkiem niedaleko.
Całkiem niedaleko, więc dobrze, czyli mamy Gardna Mała, żelazo i co jeszcze w tym roku? Mówiłeś o czterech cmentarzach.
Tak, kontynuujemy swoje prace w Swołowie, które bodajże 2 lata temu pierwszy raz tam podjęliśmy jakieś działania. Je dalej prowadzimy. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami dosyć interesującego, zaskakującego wydarzenia, jakim było podrzucenie na cmentarz przez mieszkańców żeliwnych krzyży nagrobnych. Jak ktoś zobaczył, że coś się dzieje pozytywnego.
Ktoś oddał?
Tak, tak. Być może ktoś z dobrej woli po prostu zabrał te krzyże w czasie likwidacji cmentarza, żeby je uratować od takiego niechlubnego losu. Ale gdy zobaczył, że ktoś się interesuje cmentarzem, że coś się dzieje, po prostu je zwrócił do swojego pierwotnego miejsca.
Ile tych krzyży było?
2, co prawda.
2, ale
to jest dobra tendencja.
Czyli ktoś je po prostu przechował.
Tak, ktoś się przechował w bezpiecznym miejscu przez kilkadziesiąt lat. bo mu się zrobiło żal takiego zabytku.
To ciekawe wydarzenie, rzeczywiście.
I tak, właśnie tam pracujemy w co któryś weekend, jakoś tam sobie dzielimy te nasze prace. Na szczęście to jest teren muzeum, więc tam po porozumieniu z kierownikiem Dawidem Gonciarzem prowadzimy pracę. Oni nam przygotowują tam miejsce, karczują krzaki, wycinają trawę, kiedy potrzebujemy, więc tam będziemy powoli sobie działać i mam nadzieję, że to prędzej czy później stanie się takim istotnym elementem muzeum w Słowowie.
Pierwsza się spotykam z tym, żeby po kilkudziesięciu latach ktoś zwracał krzyże żeliwne. Powiem szczerze, ale jestem zaskoczony, ale pozytywnie.
To nie jest pierwszy przypadek tak naprawdę, bo już ze dwa razy zdarzyło nam się, że ktoś coś podrzucił nam na cmentarz.
Ciekawe wydarzenie. No dobrze, to jeszcze jeden cmentarz nam został do omówienia.
W Wierzchocinie. Tak naprawdę tam przeprowadziliśmy rekonesans w tym roku, żeby sprawdzić, jaki jest potencjał. I mogę powiedzieć, że jest taki sam potencjał, jak, zarówno jak w żelazie, jak i w Garnie Małej, czyli tam na pewno będzie dużo obiektów.
Tylko trzeba pokopać.
Trzeba pokopać i prawdopodobnie tam się zachował obelisk upamiętniający ofiary I wojny światowej, tylko że on jest przewrócony napisem ku ziemi. Trzeba ten głaz odwrócić siłą mięśni.
Tak jak zwykle. Dobrze, co to jest za petycja, którą ja widziałem w internecie o zwrot czegoś z Warcina? Powiedz coś o tym więcej.
Aha, ta petycja, tak, to dotyczy odkrycia, które dokonało się w marcu tego roku za pośrednictwem grupy internetowej na Facebooku Historia Słupska. Mhm. Pewna kobieta wrzuciła tam fotografię jakiegoś niezidentyfikowanego kamienia z mało czytelnym napisem wyrytym na nim. Ale ja już kojarzyłem jeden głaz, który kiedyś zaginął z gminy Smudzino. I tak czytając tą inskrypcję, czy tam litery z tej inskrypcji, tak zaczęło mi się to wszystko układać w jakąś logiczną całość i udało mi się to jakoś połączyć z zaginionym kamieniem upamiętniającym upadek Otto von Bismarcka między żelazem a Smudzinem. Szybko temat podchwycił kolega Tomek Urbaniak, który następnego dnia już był na miejscu i dokładnie odczytał i potwierdził, że to jest to, czy ten obiekt, który tak naprawdę zaginął około 30 lat temu.
Upadek z konia Bismarcka, tak, dodajmy, tak? On tam spadł z konia, chyba złamał nogę, z tego co pamiętam. Stłuk
się generalnie i czuł w kościach, nawet gdzieś tam w prasie niemieckiej ten przypadek był opisywany, jak 30 lat po tym upadku Bismarck opowiadał któremuś z bandamerów, że cały czas czuje w kościach ten upadek między Smudzinem a żelazem. To z naszego polskiego punktu widzenia jak najbardziej uzasadniony jest ten
nie upadek. Mamy prawa, że tak powiem, pałać do Bismarcka jakimiś szczególnie pozytywnymi emocjami, bo on jakoś tam szczególnie Polaków nie lubił, no ale to postać historyczna i niewątpliwie jakaś charakterystyczna dla tych terenów.
Tak, i dlatego ważne było to, żeby ten kamień wrócił na swoje, powiedzmy, że pierwotne miejsce, ale przynajmniej do gminy Smudzino, żeby w jakiś tam sposób był wyeksponowany, opisany historycznie z tablicą informacyjną dotyczącą samej postaci Bismarcka, naszego jakby, powiedzmy, polskiego punktu widzenia względem tej postaci. Tylko że kamień po odkryciu został przekazany decyzją konserwatora zabytków do Warcina w depozyt. W bezpieczne miejsce na kilka miesięcy, no jakby ten jego los został związany z samym Warcinem i chciałem, żeby jednak on wrócił do gminy Smudzino, więc wystosowałem taką petycję, apel internetowy o zebranie głosów, żeby pokazać, jakie jest poparcie ku tej idei i że jak już się odezwę do dyrekcji Technikum Leśnego, żeby była jakaś podstawa. Napisałem stosowne pismo, podparłem się właśnie ową petycją i tak naprawdę kilka tygodni temu przyszła odpowiedź, że kamień jest do odbioru przez gminę Smudzino i przy najbliższej okazji trafi w w swoje miejsce pierwotne.
Rozumiem, że ta petycja się spotkała z jakimś dużym poparciem, czy nie, czy średnim?
Tak, około 130-140 osób podpisało.
No, to jak na taką petycję, to rzeczywiście jest dość dużo. Rozumiem, że gmina Smołdzino jakoś tam zagospodaruje ten kamień, tak? Gdzieś go postawi?
Tak, to już jest kwestia...
A wiemy, w którym miejscu ten upadek miał miejsce? Czy jest jakieś takie miejsce,
tak,
w którym...
Tak, wiemy. To jest właśnie taka dróżka już teraz przy starym nasypie kolejowym między Żelazem a Smołdzinem. Miejsce dosyć mało dostępne, tam jedynie można wjechać rowerem, bądź wejść na piechotę lub dojechać samochodem terenowym, ale nie wiem, czy jest sens lokowania go z powrotem w pierwotnym miejscu, żeby nie uległ dewastacji czy ponownej kradzieży. Mhm. Ale to jeszcze z ustaleniu z wójtem podejmiemy decyzję.
Macie jakieś lepsze miejsce, bardziej dostępne?
Być może park w Smołdzinie, ten park, gdzie kiedyś stał pałac. Lub cmentarz w Żelazie, tak myślałem o tych dwóch lokalizacjach przede wszystkim. A dlaczego cmentarz w Żelazie? Ponieważ ten kamień został ustawiony przez bandamerów, bo przez swoje spowinowacenie z rodziną Bismarcków. Bodajże go postawił ojciec Rudolfa Wilhelm, a sam Rudolf właśnie leży na cmentarzu w Żelazie i moglibyśmy go na przykład tam dostawić przy kwaterze Rudolfa. Na pewno to byłoby bezpieczne miejsce.
Na pewno będzie to jakaś atrakcja turystyczna.
I atrakcja turystyczna, oczywiście.
Dobrze, mam nadzieję, że się spotkamy w nowym roku 2025 i pogadamy o tym, jakie macie plany, bo teraz zima, chociaż śniegu nie widać, nie wiadomo, jak to się będzie rozwijało pogodowo.
A tak, plany mamy i wydaje mi się, że nie mniej ambitne niż w tym roku, ponieważ po pierwsze będziemy kontynuować rozpoczęte projekty cmentarne, jak i te poszukiwawcze, czyli chodzi mi o to, że dostaliśmy dosyć dużo pozwoleń na poszukiwania na gruntach, między innymi w gminie Smołdzino, z kilkadziesiąt tak naprawdę hektarów do przeszukania i kto wie, może uda się odnaleźć jakieś zabytki archeologiczne, na co bardzo liczymy, co zwiększy naszą wiedzę na temat tamtych terenów, ale również jest temat pomnika, który znajduje się w Upawie, został zatopiony koło kładki drewnianej, który tak naprawdę namierzyliśmy już 3 lata temu, ale do tej pory brakowało czasu, jak i brakowało urzędowego jakby poparcia naszych działań przez Wody Polskie, ale teraz mam nadzieję, że wystosuję pismo, które będzie jakby uznane i procesowane dalej przez wody i ostatecznie dostaniemy decyzję, żeby...
Chcecie go wyjąć?
Tak, chcemy go wyjąć. Już nawet rozmawiałem ze strażakami ze Smołdzina, którzy zobowiązali się nas wspomóc cięższym sprzętem. To jest fragment pomnika, który znajdował się kiedyś przy kościele w Smołdzinie, również ofiar I wojny światowej, którzy pochodzili ze Smołdzina. Była to postać żołnierza pruskiego. Z tego, co Nurek wymacał i obejrzał pod wodą, to są tylko jego nogi plus część torsu, ale kto wie, może reszta jest pod spodem, ale chociażby, jeżeli uda nam się tyle wyciągnąć, to i tak będzie całkiem ciekawy eksponat. Przypuszczalnie przewieziemy go na cmentarz w Smołdzinie, żeby, bo tam będzie najbardziej pasował, tak mi się wydaje, niż żeby miał wrócić na swoje miejsce pierwotne. I zobaczymy, może coś więcej wyjdzie z tej rzeki.
Zobaczymy. Paweł Terlikowski, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Gryf. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.